Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś moimi gośćmi są Jurek i Gosia Dajukowie, misjonarze, śpiewacy, artyści z Misio Muzyka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Jesteśmy tuż po koncercie. Wczoraj mieliśmy okazję was gościć tutaj, na tej scenie. Był 11 listopada, więc to było święto wolności. Dla nas niesamowite przeżycie, powiem. Też mam nadzieję, że już wkrótce też będziecie mogli zobaczyć to na naszym kanale. Ale chciałam na początku was zapytać o wasze pierwsze wrażenia. Mogliśmy tutaj, było myślę, że nas 150 osób chrześcijan. Razem mogliśmy wielbić Boga i to właśnie w święto niepodległości. Jakie wy mieliście uczucia? Kto pierwszy?
Byliśmy w radości i sami czuliśmy się rozradowani i dobrze, usługując też innym, braciom i siostrom. I to jest dla mnie też taki znak mój prywatny, jak ja mogę się poczuć sobą swobodnie, bez ograniczeń, bez jakiegokolwiek skrępowania czy stresu i dzielić się moim sercem przez pieśni, przez muzykę i równolegle się cieszyć tak samo jak oni na krzesełkach. I ja to wiem, że tak jest. To jest wtedy zabawa.
Tak. No to było po was widać, że nie był to dla was stres, tylko że byliście po prostu uczestnikami tego święta.
Tak.
Tak, za każdym razem, kiedy przychodzi mi stanąć przed ludźmi i przychodzi ten moment, kiedy mówię, Panie Boże, ty przecież wiesz wszystko. Mi najbardziej zależy, żebyś ty był wywyższony. Chcę, żeby jak najmniej było mniej mojej osoby, a żeby ludzie naprawdę mogli spotkać żywego Boga. I sam przysłuchuję się wtedy, słucham właściwie to, co tworzy Bóg przeze mnie. Ja trzymam mikrofon w ręku, a mówię, a ty mów, ty kieruj moim głosem. Także ja też się świetnie bawiłem.
Wczoraj też słyszałam takie opinie po koncercie, że no, przeniosłam się jakby na inny kontynent, że to było po prostu takie uniesienie i rzeczywiście, kiedy patrzę na was, to tak pozytywnie wydajecie mi się być, jakbyście byli trochę w innym świecie, w takim świecie pełnym radości, pokoju i to nie tylko na scenie, tylko też poza sceną, normalnie. I chciałam was zapytać, jak to się dzieje, że wy cały czas jesteście radośni?
My? Tak, mogę powiedzieć za Jurka. My nad tym całe życie pracujemy, żeby nie żyć okolicznościami, nazwijmy to umownie. To nie jest łatwe, bo trzeba się dyscyplinować, bo życie nas ciągle uderza po twarzy i wiadomo, każdy jest inny, ale ucisk na ziemi mieć będziecie, ale ufajcie. To jest taka tajemnica, którą jako Kościół Boży możemy w sobie zmieniać, przestać żyć rzeczywistością sytuacji, okoliczności, żeby się wreszcie skupić na nim.
Ale to myślę, że dla wielu Polaków niestety no, taka perspektywa jest raczej obca, no, szczególnie teraz, kiedy no, każdy widzi, że ceny szaleją, pójdziesz do sklepu, kupisz parę rzeczy, już wydajesz ponad 100 zł. Ludzie po prostu boją się, no, czy przeżyją, czy im starczy do kolejnego miesiąca. No to jak w takim razie, jaki jest wasz przepis na to, żeby właśnie nie patrzeć jednak na te okoliczności? My musimy się przecież starać też o życie tutaj no, z dnia na dzień, a skupić się na Bogu.
Jest.
Czy to nie jest no, jakaś taka fikcja trochę?
Tak, jest taka receptura. Kiedyś, kiedy przeczytałem Salomona po raz pierwszy, natrafiłem na fragment, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Lekarstwem na choroby, na ból, na smutek,
na strach,
tak. I człowiek dzielnego ducha przeżyje
chorobę,
i strach, i ceny.
Ale skąd to źródło radości? No bo jeśli człowiek nie ma tej radości w sobie, to w jaki sposób może ją wytworzyć?
Czasami jak śpiewam, to sam nawet dla siebie improwizuję, mówię. Jeżeli chcesz rzeczywiście posiadać to, o czym śpiewasz, Jurku, to musisz się narodzić na nowo. Dlatego, że co się narodziło z ciała, trochę chemii, więc pokryte skórą, kostki, mięsko, 90% wody, jest tylko ciałem. I to powiedział Pan Jezus, ale to, co jest duchem, jest całkowicie naturalne. Jak widziałem moją ukochaną mamusię, kiedy ją chowałem, mówiłem, mamusiu, nadal cię kocham, ale to już nie jesteś ty tutaj, to już jest tylko właśnie ten naskórek. Ty, mama Danusia, jesteś w niebie. Jesteś. I to jest ta rzeczywistość. To jest ta rzeczywistość.
Nowe narodzenie, czyli...
Nowe narodzenie, dokładnie. Nowe narodzenie. Jeżeli ktoś się nie narodzi z ducha, nie jest, tak jak powiedział Pan Jezus temu uczonemu w piśmie, doktorowi prawa, Nikodemowi, nie jest w stanie wejść, nie wejdziesz do królu, nie masz szans. Musisz się narodzić na nowo. I ja takie narodzenie przeżyłem. Ja jestem w ogóle dziedzicem obietnicy Bożej, dlatego że pierwszy narodził się w naszej rodzinie mój tato. Wczorajszym dniu troszeczkę opowiedziałem tę historię, jest zbyt długa, żeby w tej
ale
chwili...
Ale nadaje się na scenariusz na pewno do filmu.
Tak. Człowiek, który, w skrócie powiem, otrzymał Biblię jako zesłaniec na Syberii, od człowieka, który był skazany za jego wiarę, za miłość do Chrystusa. A mój tato jako kułak, bogaty człowiek, który okradał klasę robotniczą, bo przecież to tylko spekulant może handlować, prawda, w tamtych czasach. Znalazł się tam. I 22 lata po tym, jak otrzymał tą Biblię, po różnych perypetiach życiowych, woła do Boga. Po 3 latach picia, alkoholu, non-stop. Boże, jeżeli istniejesz. I ten Bóg, do którego zawołał, dał mu całkowicie nowe życie. Po prostu to był inny człowiek. Stał się innym człowiekiem. I ja już widziałem go jako innego człowieka. I dlatego mówię, że jestem dziedzicem. Jestem dziedzicem Bożej obietnicy, która mówi, uwierz w Pana Jezusa, Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Wspaniała obietnica. Jak Bóg obiecuje, to jest pewne. Jak ludzie, politycy, partie obiecują, wiemy, że nie zawsze jest to sprawdzalne.
Tak, myślę, że jakbyśmy porozmawiali z ludźmi na ulicy, czy wierzysz w Pana Jezusa, myślę, że większość ludzi by powiedziała, tak, Jezus istnieje, wierzę. To tak jest, że w Polsce raczej ludzie rzadko siebie określają jako ateistów czy nawet agnostyków, raczej jako osoby wierzące. I dlatego też chciałam w tym kontekście zapytać, jak to było w waszym przypadku, że jednak stwierdziliście, że nie jesteście wierzącymi osobami.
Tak. To chyba do mnie to pytanie jest adresowane, bo ja byłam bardzo gorliwą katoliczką i od dziecka prowadzono mnie w tym, żeby wierzyć, żeby się modlić, żeby mówić do niewidzialnego Boga. Ale dopiero mając 25 lat, czyli jak już troszkę pożyłam i zobaczyłam, jak świat funkcjonuje, mi się to nie podobało. Zobaczyłam, że nie ma tu żadnych autorytetów dla mnie. Nie mogę korzystać z wiedzy i z oparcia w ludziach dorosłych. Wiecie, takie młodzieżowe, młodzieńcze zawody, rozczarowania.
Jeśli chodzi o relacje z Bogiem, bo myślę, że tutaj też jest ważne, czy właśnie kiedy się pojawiła ta myśl, że jednak coś jest nie tak, że nie jestem taka do końca
właśnie
dobra.
Właśnie dorastałam, zobaczyłam, że mnie rozczarowuje system, w jakim żyje moja rodzina, moi przyjaciele, moi nauczyciele w szkole, na wyższej uczelni. I to było już działanie Boga, interwencji Boga w moim życiu, żeby mi pokazać poziom Królestwa Bożego, a nie poziom naszego ludzkiego, naturalnego
życie tutaj
bytu.
Tutaj po prostu tak. Rozczarowywało.
Tak, a ja dodam tylko to, że Gosia była organistką. Była organistką, która grała 7 mszy w ciągu niedzieli. Tak. I to było chyba osiągnięcie najwyższej wagi, jeżeli chodzi o nagrodę na zbawienie.
To
i
to
na
jakoś nie wystarczyło, tak?
Właśnie, opowiedz kiedy.
Nie, dlatego, tak, że to już zaczęło mnie frustrować. Taki przedpróg depresji mnie brał i desperacja, bo to dążenie do Boga jest w każdym człowieku.
Każdy ma taką pustkę.
Bo my jesteśmy Jego, z Jego z jego komórek, z jego genów duchowych. I my zawsze będziemy go szukać, nawet jak się tego wypieramy światopoglądowo, bo my powstaliśmy z niego. To jest bardzo takie, no może językowo odległe, ale kto go szuka, ten go znajdzie. I jak ja po prostu już byłam u kresu mojej desperacji, żeby coś z tym życiem zrobić, nie negatywnie, ale chociaż tak intelektualnie poszukać odpowiedzi, gdzieś dzwonić, gdzieś pojechać, zrobić coś głupiego nawet, ale dotrzeć do Boga, to moja koleżanka okazała się ma zbieżne poglądy i nie byłyśmy w buncie, nie byłyśmy w jakimś wariackim szale, żeby się stać na przykład jak dzieci, ten ruch hipicowski. Nic kwiatów, takie ekstremy, nie. Ja wiedziałam, że to jest gdzieś tu, ale nie wiedziałam, gdzie to jest. Ale poszłyśmy do Biblii.
I taka, po prostu? Czy to była jakaś religijne, sugestia?
Tak? Byłyśmy religijne, więc był ten szacunek do Biblii, bo w naszym kraju jest szacunek do Biblii. U mnie w domu Biblia była zakurzona, jak dziś powiedziałeś, ale raz na rok czytana.
Na Wigilię.
Na Wielkanoc.
A, na Wielkanoc.
Tato otwierał, potem zamykał i koniec historii. Więc te korzenie się przydają. Tylko, że to jest kropla w morzu. Musisz iść za tym dalej i drążyć. I nie popuścić, i nie dać się zwieść, że jeszcze gdzieś, że jest może New Age, oni też mają rezultaty, albo coś, albo jakiś inny intelektualny ruch. Trzymajmy się słowa, bo ono jest wieczne. I wkrótce się przekonałam o wieczności i potędze tego słowa, bo my zamknęłyśmy się w takiej chacie wiejskiej, żeby nikt nam nie przeszkadzał, nikt nie dzwonił, zresztą nie było telefonów komórkowych. Chodźmy, zróbmy eksperyment, czytajmy tylko Ewangelię, może 2 tygodnie, dzień w dzień, po parę godzin.
To widać, że ta motywacja musiała być naprawdę duża.
I ona mnie motywowała, ja ją, to był dar dla mnie na ten czas, ta dziewczyna, młodsza ode mnie, ale taka po prostu wariatka, bo nie miała pokoju w sercu. I właśnie w tej chacie się zdarzyło to pierwsze przebudzenie moje, że Bóg przez słowa Jezusa z Ewangelii Jana 10 rozdział powiedział: ja jestem dobrym pasterzem, ja znam moje owce i one mnie znają. Aha, można go znać, ale znać intymnie, nie tak hello. Już zaczęłam widzieć rozdźwięk między poznaniem literalnym, czyli do głowy, intelektualnym, a poznaniem, wow, że aż mi się zrobiło tu ciepło w duszy gdzieś. Znać go, wow. On mnie zna, ale ja też muszę, ja mogę go poznać, wow.
Że to jest osoba.
To była już obietnica i to jaka w moim takim wysuszonym sercu. I potem to słowo, to mnie zupełnie rozwaliło, że diabeł przyszedł, ups, czyli cała historia diabeł, to jest prawda, tylko on się nie objawia jako taki oczywisty diabeł, tylko to jest duchowa siła, nam zagraża, diabeł przyszedł, aby kraść, zażynać, wytracać, ale ja przyszedłem, aby dać życie. To zdanie mnie po prostu zawróciło o 180 w moim życiu do dzisiaj. Po prostu klucz i cały czas mnie ono prowadzi, o dziwo. Ta równowaga, jest diabeł.
I co się wydarzyło później, kiedy właśnie nastąpiło
jak
to
ja się z nią dzieliłam, a ona tym swoim fragmentem, to jedno się drugiemu, z drugim dopełniało i w tym dniu nasze zbawienie stało się naszym udziałem, bo ja zrozumiałam, że ja dla tej chwili żyłam te 25 lat i ona też mówi. Ja wreszcie rozumiem te wszystkie lata w kościele, które słuchałam i nic nie rozumiałam. Może jakieś szczątki, ale teraz mi osoba Jezusa wykazała potęgę słowa i jego objawienia i wróciłyśmy do domu zmienione. Ale już nie było możliwością wrócić do społeczności poprzedniego kościoła, bo po prostu tyle lat spędzonych nie przyniosło żadnego owocu. Jak coś nie przynosi owocu, zostawiamy to i szukamy, idziemy szukać owocu.
Myślę, że teraz ogólnie Polacy są w takim momencie właśnie, patrzą na to, co się dzieje w Kościele katolickim, kolejne skandale, afery, są rozczarowani.
To już dodatkowo.
Też postawą księży, także myślę, że to też jest jakby właśnie wasza historia, może być inspiracją dla wielu osób, które szukają, bo to jest też problem u nas, że my myślimy, że jesteśmy wierzącymi osobami, że jako społeczeństwo, no raczej tak. Zawsze mówią Polacy, no wy jesteście tacy religijni.
Nie znamy ale pytanie, Boga w dokładnie. Ogóle. To jest taki absurd, nonsens, ale nie znamy Boga, bo religia głośno krzyczy, ale nie karmi ciebie. To jest już najwyższy czas pójść osobiście, personalnie, zamknąć się w pokoju i po prostu tak długo wołać do Niego, aż On odpowie. Bo Bóg nie jest człowiekiem, żeby kłamał. Tak Słowo Boże mówi. Więc te słowa nas zobowiązują, żeby Go po prostu trochę pomęczyć.
Drążyć, jak nazwa tak, naszej telewizji, tak. Iść pod prąd do źródła. Tak. To był moment zwrotny w pani życiu, ale chciałam też zapytać, co wydarzyło się później i jak wasze drogi się złączyły?
To ja króciutko tak przeskoczę ten. Więc jak wróciłam do domu, to było trudne, bo było odrzucenie społeczne moich przyjaciół. Podzieliłam się z księdzem proboszczem tą dobrą nowiną i nie zareagował źle.
Powiedział, był zaskoczony?
Był w szoku, bo zostawiam pracę, zarobek na tamten czas i w ogóle był zszokowany, że ja na samej Ewangelii chcę się oprzeć, że zero tradycji, zero pracy pokoleń poprzednich. A mnie to już nie interesowało i powiedziałam, że to by było nieuczciwe, gdybym tu dalej grała amen, bo się już z tym w sumieniu nie mogę zgodzić. Pobłogosławił mnie, a ja jego. Bo wiedziałam, że siedzi w ciemności, ale powiedział chociaż prawdę, że nie mogą już cofnąć tych wieków. Coś takiego. I był uczciwy w tym, że nie może zacząć teraz nauczać o tym, że nowe narodzenie otworzy dopiero wiarę ludziom.
Też taka decyzja porzucenia powiedzmy tej wiary ojców też wymaga takiej odwagi, właśnie postawienia wszystkiego na jedną kartę i
tak,
to jest rzeczywiście no, niesamowita historia, że można być blisko, można być organistką, można być blisko, być 7 razy w ciągu niedzieli na mszy, a nie znać Boga osobiście.
Tak, to niech moja historia dramatyczna komuś posłuży, że tak może być. W biały dzień tak się działo. I wtedy w każdym razie stopniowo już z tą koleżanką się zżyłam na tyle, że razem zaplanowałyśmy poszukać ludzi takich jak my. Ale 5 lat temu ja słuchałam Ewangelii i teraz to wszystko ożyło dla mnie. Właśnie z ruchu Agape w Stanach ludzie przyjeżdżali na oazę do Krościenka i taka para Amerykanów składała świadectwo. I teraz mi to wszystko się wydało sensowne, jak Bóg mnie prowadził i że teraz chcemy znaleźć takich ludzi w Trójmieście. I zaczęły się poszukiwania, ale mnie ciągnęło w stronę pojechania raczej do, gdzie ja chciałam jechać? Na Alaskę.
Na Alaskę.
Bo wydawało mi się, że ci ludzie byli związani z Alaską i że oni stamtąd. Wyobrażacie sobie, w jakiej pustyni myśmy żyli, że mi taka myśl przyszła do głowy, że znajdziemy takich ludzi tylko tam.
To był początek lat 80.
Tak, to był 83 rok. I potem ona mówi, poczekaj, tu są tacy w Gdańsku. Ja znam taką dziewczynę, ona jest zielonoświątkowcem i oni tak coś mówią jak my. Ja myślałam, że jesteśmy jedynymi w Gdyni, wierzącymi biblijnie, ale właśnie
okazało się, że nie.
Okazało się, że w Gdańsku jest kościół i na wiele lat tam był nasz taki duchowy dom. A tam właśnie...
Przedtem jeszcze zanim tam trafiłaś, to trafiłaś do mnie.
Tak, też to był Boży plan.
Taki mały szczegół.
Tak, bo ta koleżanka grała na gitarze, ja na keyboardzie powiedzmy mogłabym zagrać i mówimy, musimy tą wiadomością się dzielić z ludźmi. Bo to nas tak uszczęśliwiało, że to samo się stanie z ludźmi. Jak powiemy im, że Bóg chce do ciebie mówić, Bóg ma plan do twojego życia, Bóg wszystko zrobił, bierzesz rzeczy zdobyte przez Niego, to ludzie się straszliwie ucieszą. i będą się nawracać. Idziemy w Gdyni na Świętojańskiej, głównej ulicy, staniemy, będziemy śpiewać to, co umiemy najlepiej. Ale po chwili nas ogarnęła taka równowaga, że nie mamy przygotowania, że nie mamy mikrofonów, nie mamy zaplecza, doświadczenia. Przydałby się ktoś, kto to zna, ten teren, i z nim się związać albo chociaż poznać. I mój kolega taki ze szkoły mnie spotkał, ja mu powiedziałam, co chcemy robić, i on mówi, jest taki jeden Jurek w Sopocie. Ja was zaprowadzę, on na pewno się zgodzi z wami współpracować. No i pukamy do drzwi Jurka. Idziemy bez wahania do obcego nam człowieka. To były takie czasy i to były takie, taka też waga tego tematu, że trzeba iść do tego Jurka. I złożyłyśmy Jurkowi wizytę, powiedziałyśmy mu, a ty co na to?
Popatrzałem na dwie zapalone katoliczki jeszcze cały czas i mówię, wow, one mówią
do rzeczy.
Do rzeczy i tym samym językiem, co ja mówię. Jeszcze tak spojrzałem na Gosię, mówię, fajna ta dziewczyna. Fajna, rzeczywiście ma serce do Boga. No i zaproponowały mi współpracę, mówiły o tym, że chciałyby na początek pośpiewać przed pomnikiem harcerza w Gdyni. No ale nie mają przygotowania takiego i do mnie skierowano jako rzekomego eksperta właśnie od ulicy. Ja w tym czasie miałem troszeczkę inne plany, miałem wyjeżdżać na studia za granicę i oczywiście powiedziałem, że pomogę jak najbardziej, dam wam materiały, no ale ze mną to troszeczkę jest trudniejsza sprawa. Po czym za 3 miesiące Bóg odwrócił zupełnie moje plany na swoje plany. I patrzę, że w tym właśnie, w tym kościele, gdzie byłem, z chóru patrzę, to ta mała, która mnie odwiedziła z tą drugą, właśnie mówią, że chcą w świadomym takie świadectwo opowiadają przed członkami kościoła i opowiadają swoje świadectwo, jak spotkały gdzieś tam w lesie Pana Boga, studiując Słowo Boże. I że zrozumiały, że muszą teraz w wieku świadomym spełnić to, czego nie spełniły. To znaczy chcą przyjąć chrzest, przymierze z Bogiem, zawrzeć jako dorosłe osoby, które, tak jak mówi Słowo Boże, kto uwierzy, a ona była jeszcze, mówi, za mała byłam, żeby uwierzyć. Zrobiono mnie chrześcijanką.
Zaocznie,
nie?
Bez zgody.
I mówi, tak, ja chcę teraz, jako była organistka, siedząca 7 dni w tygodniu, nie tylko 7, ale też grała, była wykształcona po studiach organistką, która grała koncerty dla turystów, dziennie demonstrując po parę koncertów. No, piękny instrument, organy oliskie, prawda? No i właśnie patrzę na nią, mówię, to ta sama. I w naturalny sposób, myślę, że Bóg tak właśnie przygotował też mnie, jeszcze nie byłem świadomy tego, ale że to jest mój najbliższy przyjaciel, współpracownik w tym, co ja odczuwam w moim sercu też, w jaki sposób chcę służyć i mówić o zmianie mojego też życia, bo chociaż mój tatuś i mamusia nawrócili się i odczuli potężną moc, to usłyszałem kiedyś takie zdanie, że Bóg nie ma wnuków, tylko ma swoje dzieci. I że ja muszę sam spotkać Pana Boga. I tak też się stało. Kiedy miałem 10 lat, w dniu moich urodzin, czekając na prezent, otrzymałem prezent zupełnie inny niż czekałem. Po prostu Duch Święty przyszedł do mnie i napełnił mnie do tej pory nieznaną obecnością. Wyszedłem na ulicę Sopotu, bo tam mieszkaliśmy na Głównej i właśnie patrzę na ludzi i mówię, ja już zupełnie inaczej patrzę na tego pana, lubię tych, te dzieci, lubię w ogóle was, lubię wszystkich. Nie mogłem powiedzieć, że kocham, prawda? Takie słowo jeszcze w moim dziecięcym vocabulary języku nie istniało, więc powiedziałem, lubię ich naprawdę. Takie te słońce, to wszystko jest takie piękne. I to był smak. To nie było moje nowonarodzenie. To było to, co Bóg powiedział w swojej obietnicy, że to nie wy, żeście mnie szukali, ale to ja was szukałem za darmo. I ja właśnie czegoś takiego doświadczyłem w wieku 10 lat. I tam się kilka rzeczy jeszcze wydarzyło w tych... Druga rzecz bardzo ważna, jaka się w wieku 10 lat wydarzyła, to, że po raz pierwszy poszedłem na zbiórkę harcerską i był tam druh drużynowy pewnie. Piotr Święcicki. On grał na 12-strunowej gitarze. I ja popatrzałem na niego i powiedziałem, druhu drużynowy, on był dla mnie autorytetem, było 7 lat starszy, do takich ludzi się mówiło, proszę pana, wtedy. Więc mówię, ja gram lepiej. On, rzeczywiście, proszę zagraj. Zagrałem jakiś przebój Gary Gittera na jednej strunie, on mówi, rzeczywiście jesteś wirtuozem, ale jest jeszcze parę rzeczy, które ci pokażę. I ten sam człowiek przychodzi do mnie 10 lat potem i mówi, słuchaj Jurek, to jest chyba czas, żebyś mi odpłacił za to, co ci zrobiłem. Zagrasz z nami na takim festiwalu z taką grupą turystów, którzy lubią śpiewać o połoninach, o miłości między Jackiem a Zosią, o tym, że drzewa są piękne, o przyrodzie, po prostu poezję. A ja mu mówię, że bardzo chętnie, wiesz, ale trochę się zmieniło w moim życiu. A on mówi, nie kończ, ja już wiem, słyszałem.
Już się rozeszło.
Tak, słyszałem. Jak miałem 17 lat, to powiedziałem Panu Bogu, dlaczego tylko jeden dzień? Ja bym chciał całe życie. A szukałem w różnych miejscach tego samego, co doświadczyłem w tym dniu i nie mogłem tego znaleźć. Wszystko było nawet nie namiastką. I kiedy naprawdę właśnie o tej radości tutaj mówimy, prawda? Pamiętam, jak modliłem się, Panie Boże, ja bym chciał właśnie całe życie, nie tylko jeden dzień. Dlaczego tylko jeden dzień? Przyjdź do mnie, zapraszam Cię. Już przecież zacząłem czytać Słowo Boże, bo byłem w takiej rodzinie wychowany. A jednak to, co tam czytałem, nie byłem w stanie wypełnić tego. A to, co nie chciałem, to wypełniałem. I ten konflikt rozdzierał mnie. I dlatego pewnego dnia powiedziałem, nie chcę, chcę z Tobą, wiem i znam ten smak Twojej obecności. Przyjdź do mnie. Zapraszam Cię. I to był ten moment mojego nawrócenia, ale jeszcze nie mogłem uwierzyć w to, że ten wielki Bóg do mnie może przyjść. A więc cały rok jeszcze, pamiętam, do poduszki o dwie rzeczy się modliłem. Panie, jeżeli przyjdziesz dzisiaj, nie zapomnij o mnie, proszę Cię. Nie mogłem w swoje szczęście uwierzyć. A druga rzecz to, Panie, i te łzy na poduszkę leciały, daj mi radość. I tak codziennie powtarzałem tą modlitwę. I w pewnym momencie mówię, zaraz, a to, co mam, to co to niby jest? I rzeczywiście zacząłem
myśleć
już jasno, radość, rozumieć, że dary Boże są cudowne i nieodwołalne i za darmo, że nie musiałem na nie zapracować.
Nie błagać.
Tak, nie musiałem iść na kolanach po schodach gdzieś do jakiejś świątyni, żeby sobie zarobić na to. Gdybym tak mógł kupić łaski u Pana Boga...
Może to i łatwiej by było zrozumieć.
Może byłoby mi łatwiej zrozumieć, ale okazało się, że musiałem po prostu przyjąć ten dar zastępczy, który ja powinienem zapłacić za moje winy, za moje grzechy, a jednak to zrobił Pan mój. Kocham Pana Jezusa, jestem bardzo szczęśliwy. Już nie mam 10 lat, ani 17, a ten duch i to, co Bóg czyni w moim życiu, towarzyszy mi. Dostałem wspaniałą organistkę, która już nie gra na 7-tysięcznym instrumencie, który jest piszczałkowym, gdzie jest 7 tysięcy piszczałek i 5 manuałów, a 6 w nogach. Gra na syntezatorze. Może nie jest tak bardzo spełniona. a jednak jest bardziej, jeżeli chodzi o duchowe sprawy. I jeździmy wszędzie tam, gdzie nas chcą.
Po całym świecie.
Jeździmy po całym świecie, tak można powiedzieć, tak. I służymy tam, gdzie po prostu Bóg otwiera nam drzwi i tak się też modlimy. Otwórz nam tam, gdzie powinniśmy, a zamknij ciasno, gdzie nie powinniśmy. I wierzę, że też poprzez Joe Łosiaka, którego spotkaliśmy, znaleźliśmy się tutaj, w telewizji Iść pod prąd. I pojedziemy wszędzie tam, gdzie ludzie chcą słuchać dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie i gdzie są drzwi otwarte i będziemy głosić to, co w naszym życiu się wydarzyło i co się dzieje. Jesteśmy szczęśliwi, prawdziwie szczęśliwi ludzie, którzy dostali coś za darmo i chcą się tym dzielić. I ja już nie widzę innego sensu w moim życiu.
To rzeczywiście jest niesamowite, że wydarzenia, o których dzisiaj mówicie, to działo się kilkadziesiąt lat temu, a u was, no, kiedy o tym opowiadacie, widać łzy w oczach, widać autentyczne przejęcie, radość. I myślę, że to jest takie coś, co przyciąga. Nawet ludzi, którzy może są sceptycznie nastawieni do religii czy do Boga, po prostu widzą wasze szczęście. I dlatego na koniec chciałam was zapytać, czy moglibyście powiedzieć kilka słów do młodych ludzi, którzy nie chcą słuchać o Bogu, są zmęczeni kościołem, religią, księżmi, szukają, ale może nie do końca wiedzą, czego szukają, ale na pewno wiedzą, że są samotni, że nie mają dobrych relacji, no i szukają też szczęścia, myślę, że przede wszystkim.
Żeby skosztować coś, nie wystarczy tylko patrzeć z boku. Trzeba przyjść i wziąć do ręki, wziąć do ust i skosztować. I takie mocne słowo jest, że mówi, przyjdźcie i skosztujcie, że dobry jest Pan. Czasami to się dzieje po wielu dramatycznych wydarzeniach i takich myślę, że jest niemało. Wśród młodzieży w tej chwili jest bardzo na pewno trudno, o wiele trudniej niż nam kiedyś zaczynać to młode życie. Ale co chciałbym do was powiedzieć, że jeżeli cokolwiek warto w coś zainwestować, to warto zainwestować w miłość. Miłość jest ogromnym darem. Miłość, która jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, romantyczna, to muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, jest niesamowitym darem. Jest czymś pięknym, jest odnawialna jak źródła energii. Jest niezwykła, jest przepiękna, ale miłość Boża jest na wieki. Ta trwa na wieki. Szukajcie całym sercem. Sprzedajcie wszystko, wszystkie swoje idee, dlatego, żeby naprawdę poznać żywego Boga, żeby zaprosić Go, żeby w końcu przestać się kreować na kogoś innego, udawać przed innymi, być populistą, przypodobać się koniecznie innym, żeby żyć po prostu z Bogiem. Jest to wielka, wielka
przygoda.
Dokładnie, jest to przygoda. Tego wam życzę.
Bardzo dziękuję za taką optymistyczną opowieść, podróż w czasie i mam nadzieję na kontynuację. Byli z nami dzisiaj nasi goście Jurek i Gosia Dajukowie.
Dziękuję bardzo. Za zaproszenie.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Tańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. Wysławiajmy Go pląsaniem, bębnem, tańcem i śpiewaniem. Niech młodzieńcy i dziewice, starcy z dziećmi chwalą Pana. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. niechaj sławią imię Twoje wy sędziowie i książęta, przyjdźcie pokłon oddać Bogu.
Od lewej nogi.
Zatańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy! Bogu na niebie oddajmy cześć! Chwal go ogniu, chwal go też gradzie i potwory z morskich głębin, chwal go słońce i księżycu, wszystkie gwiazdy, chwalcie Pana. Let us dance, brothers and sisters, giving the glory to God on the highest. Tańczujmy wraz, bracia ta siostry, Bogu na niebie oddajmy cześć. La la la, la 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 la. Widzę, że się rozkręcamy. La 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 la. Bogu na niebie oddajmy cześć. Chwal go ogniu, chwal go gradzie i potwory z morskich głębin. Chwal go słońce i księżycu, chwalcie gwiazdy. Tańczmy wraz, bracia i siostry, Bogu na niebie oddajmy chwałę. Zatańczmy, Bogu na niebie oddajmy cześć. La la la, la 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 la, la la la.